podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Cześć, to kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę. Ja nazywam się Kacper Wawrzak i zapraszam serdecznie do wysłuchania rozmowy z Martyną Zachorską, tłumaczką, językoznawczynią i instagramową panią od feminatywów. Rozmawiamy o edukacji, etyce zawodowej, o tym, jak wiedza może walczyć z manipulacją. Śledzimy zmiany społeczne i to, jak wpływają one na język. Oczywiście pytam też o feminatywy. Co mają wspólnego z poglądami i gustami? Posłuchajcie.
Dzień dobry, z tej strony Martyna Faustyna Zachorska. Jestem autorką książki Żeńska końcówka języka, filolożką angielską, tłumaczką z języka angielskiego właśnie, głównie tłumaczką konferencyjną, ale również od niedawna literacką, ponieważ w czerwcu będzie miał premierę mój pierwszy przekład literacki. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do przeczytania tej książki. Jeszcze nie mogę zdradzić, jaki to będzie tytuł. I jeszcze uczę tłumaczenia na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pani Martyno, witam serdecznie w podcaście Przetłumaczę. Jest Pani tutaj zdecydowanie na miejscu, ale jedna taka sprawa, którą się Pani nie pochwaliła, a chyba warto, nominacja do nagrody Kobieta Roku Glamour, kategoria misja. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma misję w życiu i jest to dostrzegane przez kogokolwiek, kto rozdaje jakieś nagrody, to warto o tym wspomnieć. Cóż to jest za misja, proszę powiedzieć?
Cóż to jest za misja? Myślę, że tych misji jest kilka takich pomniejszych, ale jeśli zebrać to do kupy, to można by powiedzieć, że jest to misja edukacji, misja walki z dezinformacją, misja popularyzacji literatury, a także krytycznego myślenia o świecie i weryfikowania informacji.
I jak w tym wszystkim przydają się umiejętności tłumaczeniowe, przydają się doświadczenia tłumaczeniowe?
Myślę, że im więcej języków ktoś zna na przyzwoitym poziomie, to zresztą nawet jest takie powiedzenie, że każdy kolejny język to nowy świat, tak? I nowe spojrzenie na rzeczywistość. Więc z pewnością to pomaga w takim odkryciu, że nie jesteśmy sami, że nasze podejście, nasza optyka nie jest jedyną możliwą, jedyną obowiązującą, czy jedyną właściwą. Dzięki umiejętności tłumaczenia, czy też szerzej znajomości języków, możemy po prostu popatrzeć na świat oczyma innych społeczności, oczyma innych osób, innych kultur, innego podejścia do życia. Więc to jest na pewno ważna rzecz tutaj. Nie konieczna do tego, żeby walczyć z dezinformacją, ale na pewno pomagająca.
No dobrze, proszę opowiedzieć nieco o swojej edukacji tłumaczeniowej i o tym, jak zmieniła później Pani perspektywę na tę z drugiej strony sali wykładowej.
Moja edukacja tłumaczeniowa miała miejsce na uczelni, na której teraz się doktoryzuję, czyli na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miałam ogromną przyjemność być studentką specjalizacji tłumaczeniowej, najpierw pisemnej, zrobiłam licencjat z tłumaczenia pisemnego, a później konferencyjnej, ponieważ magisterium robiłam właśnie z tłumaczenia konferencyjnego. I to było niezwykle wzbogacające doświadczenie, ponieważ program studiów tłumaczeniowych na Wydziale Anglistyki jest niesamowicie bogaty i studenci i studentki mają styczność z całym spektrum różnych dziedzin, ponieważ już na studiach licencjackich są takie przedmioty jak tłumaczenie medyczne, tłumaczenie naukowo-techniczne, czy słownictwo medyczne, słownictwo naukowo-techniczne, zresztą sama w tej chwili uczę tego ostatniego przedmiotu, słownictwo naukowo-techniczne. Pojawia się też wstęp do tłumaczenia ustnego, słownictwo związane związane z kulturą, słownictwo prawnicze, biznesowe czy marketingowe. Więc jest to na pewno doświadczenie unikatowe i pozwalające poznać różne perspektywy. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób moja edukacja zmieniła mnie, to tutaj jest ciekawa historia, ponieważ ja, będąc w liceum, miałam takie poglądy dosyć skrajne i to skrajnie fundamentalistyczne. Byłam aktywistką ruchów antyaborcyjnych, byłam osobą, która była mocno zaangażowana w promocję właśnie takiego podejścia fundamentalistycznie chrześcijańskiego, walczącego z postępem. I wynikało to po części z tego, że wychowałam się właśnie w takim środowisku i czytałam bardzo dużo gazetek takich jak Gość Niedzielny na przykład, w których było zamieszczanych mnóstwo tekstów na temat tych złych feministek, tych złych postmodernistycznych filozofów. No i ja, będąc uczennicą liceum, bardzo dużo pisałam na ten temat, takie zaangażowane teksty, walczące z postępem. No i kiedy poszłam na studia, to pierwsze, co zrobiłam, kiedy dostałam się na uczelnię w Poznaniu, to zapisałam się do Biblioteki Raczyńskich i tam wsiąknęłam bez reszty, oczywiście, gdyż jestem osobą, która jest absolutnie uzależniona od czytania, od styczności ze słowem pisanym. Muszę cały czas coś czytać, obojętnie co by to nie było. No i zagłębiłam się w te odmęty tego miliona książek, które tam są dostępne. I oczywiście zrobiłam to z myślą o tym, żeby wypożyczyć te straszne postmodernistyczne czy feministyczne lektury, o których tak pisano w tych gazetkach, które z ochotą czytałam, będąc nastolatką. Oczywiście celem obalenia treści, które się w nich znajdowały. Będąc nastolatką w mniejszym mieście, nie miałam dostępu do takich lektur. W naszej bibliotece miejskiej nie było tego typu treści, nie mogłam ich wypożyczyć. No więc wypożyczyłam, ile tam był, jaki tam był limit, nie pamiętam, 6 książek. Oczywiście po przyjściu do domu natychmiast zaczęłam je czytać i co się okazało? Tam nie było nic takiego, o czym pisały te wszystkie gazetki, tak? To nie było tego, tamtego diabelstwa po prostu nie było i zaczęłam stopniowo dochodzić do wniosku, że zostałam zmanipulowana, że zostałam wprowadzona w błąd, że te wszystkie cytaty były absolutnie wyrwane z kontekstu i że nie wszystko wygląda tak, jak się to przedstawia w mediach, czy konserwatywnych, czy jakichkolwiek innych. No i zaczęłam zmieniać swoje myślenie, aż na drugim roku studiów zapisałam się na proseminarium z obecną dziekaną, profesorką Joanną Pawelczyk. To był ten kluczowy moment zmiany mojego podejścia, mojego patrzenia na świat. To było proseminarium, które absolutnie spowodowało, że zakochałam się bez reszty w nauce, ponieważ w sposób bardzo przemawiający do nas, studentów, profesor pokazywała manipulacje i zabiegi stosowane przez popularne media, pokazywała, jak mity naukowe czy pseudonaukowe są propagowane i w jaki sposób one są, w jaki sposób my sobie kodujemy je w głowach. I było tam bardzo dużo przykładów, tak? Właśnie te przykłady przemówiły mi do myślenia bardzo mocno i szukałam, kopałam głębiej, przeczytałam wszystko, co można było na ten temat i pochłonęło mnie to bez reszty. To jest właśnie taka historia przypadku, ale może nie do końca przypadku. Taka historia studentki, która spotkała na swojej drodze nauczyciela, nauczycielkę, która w sposób ciekawy zachęciła ją do podjęcia właśnie tej drogi naukowej. I myślę, że takich osób jak ja jest wiele, bo też mamy mnóstwo nauczycieli, nauczycielek zaangażowanych i właśnie takie osoby zmieniają życie młodych ludzi. To proseminarium zdecydowanie zmieniło moje życie i jestem dozgonnie wdzięczna profesor Pawelczyk za to, co zrobiła.
To bardzo ciekawe, to zaskakujący kierunek. Nie spodziewałem się takiego wątku przemiany tutaj, a to ładnie składa się w całość z tym, o co i tak chciałem spytać. Mhm. Podobno jest pani pasjonatką sztuki iluzji, no i mam wrażenie, że te jakieś czary rzeczywiście wykonały się w tym małym mieście, z którego pani pochodzi, i w trakcie czytania tych gazet tam rzeczywiście odbywała się chyba jakaś iluzja, która później została wytłumaczona, przetłumaczona, magiczny pył opadł i wszystko okazało się bardzo proste i takie jak w książkach napisano, czyli jednak uporządkowane, poukładane, sensowne i złożone. Czy tak było?
Mhm. Trochę tak było, chociaż w przypadku prawdziwej sztuki iluzji to zazwyczaj jest tak, że kiedy poznajemy, jak coś zostało wykonane, to mamy jeszcze większy podziw dla artysty, dla artystki, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jak złożony jest proces przygotowywania i wykonania danego numeru na scenie i jak wiele czynników musi być, jak wiele elementów musi być dopracowanych, zgranych, żeby te kilka minut żeby w te kilka minut zachwycić publiczność. Natomiast tutaj, kiedy ta kurtyna opadła, to ja nie miałam żadnego podziwu dla osób piszących takie pseudonaukowe treści. Nie było żadnego zachwytu wykorzystania praw fizyki czy logiki, czy odwrócenia mojej uwagi. Nie było żadnego. Nie pomyślałam, że oni to tak fajnie tutaj zagrali nam na nosie. Nie, myślę, że raczej miałam takie... Może nie obrzydzenie, ale no po co? No po co ktoś, jaki interes ktoś ma w tym, żeby wyciągać z kontekstu rzeczy, które w szerszym kontekście mają sens i mogą być przydatne społeczeństwu. Mhm. Bo tam naprawdę była mowa o takich rzeczach, które... Może podam przykład. Bardzo mocno były demonizowane feministki w tych czasopismach. Ja przeczytałam książkę Agnieszki Graf bardzo wcześnie, już jeszcze w klasie maturalnej, bo akurat ta książka była dostępna. To był wywiad Rzeka z Agnieszką Graf. I wypożyczyłam tę książkę z myślą o tym, że przeczytam jakieś głupoty, bo tak byłam zaprogramowana przez te gazetki, ale ta książka sprawiła, że pomyślałam, że to ma sens, bo Agnieszka Graf opowiadała tam o macierzyństwie, o wychowywaniu dzieci, o nauce też, o doświadczeniu, które ona przeszła w czasie, kiedy była członkinią ruchu oporu w Polsce w czasach komunistycznych, później kiedy wyjechała do Stanów i wyłożyła w tej książce teorię feministyczną w taki sposób, że pomyślałam, że to ma sens, że to nie jest żadne diabelstwo, że to może się rzeczywiście przyczynić do jakiegoś większego dobrostanu jednostek w społeczeństwie. I że wcale, gdyby cytaty z niej nie były wyciągane z kontekstu, to myślę, że to mogłoby przemówić do całej rzeszy osób, nie tylko właśnie liberalnych, ale też o poglądach liberalnych, ale też o poglądach konserwatywnych, bo ona tam nie stawiała żadnych rewolucyjnych tez. Po prostu opowiadała o tym, jak dlaczego warto pomagać sobie w obowiązkach domowych i tak dalej.
No a to wszystko wynika z tego, że nie wszyscy, którzy przekazują jakąś wiedzę, nie wszyscy dziennikarze, nie wszyscy popularyzatorzy nauki mają odpowiedni etos pracy. Jeżeli chodzi o etos i etykę w pracy tłumacza to dość ważna i szeroka sfera, często dyskutowana. Proszę powiedzieć, jak warsztat tłumaczeniowy wpłynął na pani podejście do równości, do równouprawnienia w języku polskim?
Czy ja wiem, czy warsztat tłumacza zmienił moje podejście do równouprawnienia w języku polskim? Myślę, że niekoniecznie. Na pewno pomógł mi zrozumieć wiele kwestii, ponieważ na studiach tłumaczyliśmy wiele, rozmawialiśmy, poruszaliśmy temat tego, czy przyjmować zlecenia, które są niezgodne z naszymi wartościami. Aha. Poruszaliśmy temat tego, czy możemy odmówić, czy istnieje coś takiego jak, ujmę to tak, klauzula sumienia w zawodzie tłumacza. Mhm. Podawaliśmy przykłady takich sytuacji i czy rzeczywiście też zastanawialiśmy się, czy lepiej jest tłumaczyć coś, co jest nam bliskie, czy wręcz przeciwnie, czy lepiej jest tłumaczyć nam tekst, który jest oddalony od naszych wartości. Osobiście muszę powiedzieć, że jako tłumaczka konferencyjna jest mi dosyć łatwo tłumaczyć treści, które są daleko ode mnie, ponieważ wtedy jestem w stanie zdystansować się i przyjąć taki, tak jak my to nazywaliśmy, czapkę niewidkę, tak? Bo my jako tłumacze konferencyjni musimy włożyć tę czapkę niewidkę, żeby słuchacze mieli to złudzenie, tę iluzję, to wrażenie, że słuchają oryginału, tak? Że tutaj nic im nie przeszkadza, że tutaj nie zaistniała żadne przeszkodzenie. Musimy sprawić wrażenie, że nas tam nie ma. Więc myślę, że zdystansowanie się i przy tłumaczeniu osoby, wypowiedzi, która jest daleka od moich poglądów, pozwala mi zrobić to mniej emocjonalny sposób niż tłumaczyłabym coś, co jest mi bliskie. Tak myślę. Mhm. Z drugiej strony jest to ryzyko przeaktorzenia, jak ja to czasem mówię. Więc tutaj jest bardzo dużo kwestii. Wbrew pozorom, zawód tłumacza niesie za sobą dużo wyzwań etycznych.
No pewnie.
Chociaż może nam się to wydawać, że to jest takie pisanie, takie po prostu słowo w słowo, tak? Bo niektórzy myślą, że osoby, które się nie zajmują tłumaczeniem, myślą często, że to jest po prostu zamienianie jednych słów na inne, tak? Słowo w słowo. I wydaje im się, że my umiemy wszystko przetłumaczyć, że każdy tekst, który byśmy dostali, to zrobimy to świetnie i przetłumaczymy to też bardzo szybko, tak? Bo wiele osób myśli, że my to tak, na pstryknięcie palcem przekładamy. No tak nie jest. I dlaczego my się tak śmiejemy z nieudolnych prób przetłumaczenia czegoś przez sztuczną inteligencję? No tak. Oczywiście ona jest coraz lepsza, ale no zdarzają się takie wciąż takie memy z próby przełożenia. Najczęściej jednak związku frazeologicznego, bo tutaj sztuczna inteligencja najmniej sobie radzi. I my się z tego śmiejemy, tak? No, śmiejemy się dlatego, że zauważamy to, że to nie jest takie proste, że tutaj potrzeba jeszcze jakiegoś czytnika pozawiedzowego, poza czysto lingwistycznego, tak?
Tak, niby są to tylko słowa, ale też aż słowa. Skręćmy w stronę feminatywów, bo przecież rozmawiam dziś z panią od feminatywów. Czy mam dobre wrażenie, odnoszę dobre wrażenie, że ostatnio, przez ostatnie 2 lata sporo się zmieniło? Pytam dlatego, że rozmawialiśmy w podcaście Przetłumaczę o feminatywach już niejednokrotnie i raczej były to rozmowy takie troszeczkę pozbawione realnych przykładów z mediów chociażby. A teraz, ostatnimi czasy, coraz częściej słyszę feminatywy, widzę feminatywy. Takie mam wrażenie. Czy słuszne?
Oczywiście, że tak. Zdecydowanie ma pan słuszne wrażenie. My, jako społeczeństwo, przeszliśmy bardzo długą drogę w ciągu ostatnich 10 lat, ponad 10 lat. Ponieważ takim przełomem w tej dyskusji było kilka takich przełomów. Najpierw zacznę od roku 2012, kiedy posłanka Joanna Mucha w wywiadzie z Tomaszem Lisem powiedziała, że chciałaby być nazywana ministrą. I wtedy spotkało się to z ogromnym niezrozumieniem, z rechotem wręcz bym powiedziała.
Pamiętam
ponieważ
to, tak.
Wyśmiewano ją w całej Polsce. Mówię w całej Polsce medialnej, tak, bo od lewa do prawa, bo śmiała się z niej i Gazeta Wyborcza, i prawicowa, i Fronda, tak, więc tutaj nie było praktycznie głosów broniących Joanny Muchy. Może jakieś niszowe organizacje feministyczne wypowiadały się w pozytywny sposób, jednak ogólna opinia panowała taka, że no, to jest wydziwianie, że to jest jakaś nowomoda, że to jest jakiś nowotwór językowy. Wszyscy się śmiali. Nawet i każdy też musiał się wypowiedzieć. To był zwiastun tego, co się stanie w przyszłości, że każdy będzie musiał się wypowiedzieć na temat feminatywów. Pamiętam, że i Donald Tusk, i Janusz Palikot, Michał Ogórek, wszyscy wypowiadali się na temat ministry Joanny Muchy, która zresztą nie wprowadziła wbrew pozorom tego słowa do języka, bo pierwszą osobą publiczną, która użyła terminu ministra, wiceministra, była zmarła w katastrofie smoleńskiej ministra Izabela Jaruga-Nowacka, zresztą mama ministra edukacji Barbary Nowackiej, która kontynuuje niejako jej misję i działalność. Więc jak spojrzymy na to, co się działo w 2012 i na to, co się dzieje dziś, no to niebo a ziemia. Bo nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj media liberalne, takie jak Gazeta Wyborcza, puściły artykuły czy felietony takie jak wtedy, wyśmiewające feminatywy. To jest dzisiaj już absolutnie no go, tak? Nie do pomyślenia. Przełomem takim, myślę, dla mediów i dla społeczeństwa był najpierw rok 2016, a później 2020. I ta sama sprawa, czarne protesty. Czarne protesty, które w literaturze opisywane są jako moment przebudzenia dla młodych ludzi szczególnie, jeśli chodzi o świadomość obywatelską czy świadomość feministyczną, prawno-człowieczą. To był moment najpierw w roku 16, później w 20, kiedy na ulice polskich miast i miasteczek, i wiosek wyszły setki tysięcy osób w protestach przeciwko zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego. W 16 roku to było protesty przeciwko głosowaniu nad ustawą totalnie zakazującą aborcji, a w 20 roku to było oczywiście protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego wykreślającej przesłankę embriopatologiczną z ustawy antyaborcyjnej. I ten ruch, ten masowy ruch, absolutnie masowy ruch, wprowadził do debaty publicznej kwestie kobiece. Wcześniej kwestie kobiece były postrzegane w polskich mediach jako michałki, jako temat zastępczy, jako coś, o czym można powiedzieć raz w roku podczas materiału na 8 marca, no ale w ciągu roku to kobiety sobie poradzą, mamy tutaj ważniejsze tematy. Natomiast Po tym czarnym proteście sprawa się diametralnie zmieniła, bo nagle takie tematy jak właśnie prawa reprodukcyjne, opieka okołoporodowa, przemoc seksualna, przemoc w rodzinie, dostęp do in vitro, równość na rynku pracy przestały być tematami zastępczymi, stały się równoprawnymi tematami obecnymi w mediach. Było to też moim zdaniem związane z oporem mediów liberalnych i lewicowych przeciwko koalicji rządzącej ówcześnie od 2015 do 2023 roku. I myślę, że gdyby nie ta strategia oporu przed ówcześnie rządzącą partią, to te feminatywy nie weszłyby aż tak mocno do języka mediów. No bo nie ukrywajmy, jesteśmy silnie spolaryzowanym społeczeństwem i wykorzystujemy poglądy strony nam przeciwnej, żeby do swoich celów, tak? Czyli jeżeli partia ówcześnie rządząca nienawidziła feminatywów i wiele razy mówiła o tym, jakie one nie są szkodliwe dla społeczeństwa, że to jest gwałt na języku. Pojawiła się taka okładka czasopisma Do Rzeczy, gwałt na języku, były posłanki na niej przedstawione. Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i Lewicy, z tego co pamiętam, to media liberalne, będące w opozycji do ośrodka rządzącego, przyjęły te feminatywy. Myślę, że na początku z dużym dystansem, bo jednak opór był. My sobie teraz nie zdajemy z tego sprawy albo próbujemy to wyprzeć, ale na początku opór był dosyć mocny. To nie jest tak, że te feminatywy od samego początku były przyjęte z otwartymi ramionami przez ośrodki liberalne, medialne i tak dalej. Bardziej tutaj pierwsze były moim zdaniem wydawnictwa, które od jakiegoś czasu mocno akcentują feminatywy. To się taka tutaj zmiana dokonała, tak samo jak właśnie a propos wydawnictw, to moim zdaniem kapitalną praktyką jest umieszczanie nazwisk tłumaczy na okładkach książek, czego jeszcze kilka lat temu nie było. A teraz jest to absolutnie powszechne i praktycznie każde wydawnictwo stosuje taką praktykę.
No ale jeszcze wracając do feminatywów, padło pytanie o nie właśnie, a mamy za sobą taką lekcję historii najnowszej. Jakże ten język i zmiany, które się w nim dzieją, jest połączony z tym właśnie, co dzieje się w życiu społecznym. To wręcz niewiarygodne i też chyba jest to jeden z najwyraźniejszych przykładów. Trudno mi sobie taki mocny przykład procesu, który zachodzi w języku, jest sprzężony z wydarzeniami w sferze polityczno-społecznej przypomnieć.
Tak jak pan powiedział, rzeczywiście język jest sprzężony ze zmianami społecznymi. Język zawsze jest na przegranej pozycji, można by powiedzieć, ponieważ on reaguje na zmiany. Nie wyprzedza zmian, ale reaguje na zmiany. Najpierw dzieje się jakaś zmiana w społeczeństwie, a później język musi nadrabiać zaległości. I właśnie tak się działo na początku XX wieku, kiedy dokonała się absolutnie bezprecedensowa zmiana, czyli masowe wejście kobiet na rynek pracy. Miało to związek z tym, że kobiety wywalczyły dostęp do edukacji uniwersyteckiej, a co za tym idzie do wykonywania zawodów wcześniej zarezerwowanych dla mężczyzn, czy też z tym, że pierwsza wojna światowa spowodowała straty w ludziach, ponieważ mężczyźni musieli zostać wcieleni do wojska i też niestety ginęli na wojnie. Pojawiły się wakaty, które trzeba było kimś zapełnić, zapełniono je kobietami oczywiście. I to była sytuacja bezprecedensowa i język musiał jakoś sobie z tym poradzić. Jak nazywać te kobiety, które wykonują nowe dla nich zawody, nowe dla nich funkcje? Więc tworzono wtedy nowe formy, analogicznie do tych, które już istniały w języku. Tworzono po prostu feminatywy. Ja to zawsze lubię porównywać do wynalazków. Najpierw pojawia się wynalazek, a później zastanawiamy się, jak go nazwać.
Tak.
Dyskusja z lat 90. na temat internetu, na temat komputerów, myszki komputerowej, międzymordzia, czyli interfejsu, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest właśnie tak, że najpierw, że my coś jako społeczeństwo, my decydujemy, że teraz czas na zmianę, ona się dzieje oczywiście najczęściej organicznie, a później język musi nadgonić. I tak się też dzieje dziś, chociażby w kwestiach osób, które nie identyfikują się z żadną płcią. Wiem, że Rada Języka Polskiego w tym roku wyda rekomendacje w temacie właśnie zwracania się do osób niebinarnych płciowo. No to jest rzecz, z którą będziemy musieli się zmierzyć i tutaj czeka nas bardzo żywa dyskusja, myślę, na ten temat. Wraz z większą widocznością takich osób język będzie musiał wypracować standardy rozmawiania, zwracania się do takich osób, opisywania ich też. Bo na razie to każde wydawnictwo, czy każdy redaktor, czy tłumacz, tak? Bo obecnie czytam książkę, której właśnie tłumacz zdecydował, że będzie stosował dukaizmy w odniesieniu do osób niebinarnych, które występowały w oryginale. Być może w oryginale angielskim te osoby używały różnych zaimków. Naturalnie w angielszczyźnie to się jednak objawia głównie, w niebinarność językowa objawia się głównie w postaci zaimków. U nas jest nieco trudniej. Polszczyzna jest językiem fleksyjnym, więc to upłciowienie języka jest znacznie silniejsze niż w angielszczyźnie. I tłumacz podjął decyzję o stosowaniu dukaizmów onu, jenu i używa ich w odniesieniu do każdej postaci niebinarnej występującej w tekście. Więc tutaj już, no u nas nie mamy do tej pory standardów, więc każdy decyduje, jaka opcja jest dla niej najbardziej przemawiająca.
Czy podobnie jest z użyciem feminatywu? Nadal akceptowana jest sytuacja, w której kobieta nie życzy sobie, żeby użyć względem niej feminatywu?
Oczywiście, że tak, ponieważ musimy pamiętać, że niezależnie od naszych preferencji i naszego przekonania, czy to ideologicznego, czy estetycznego, poprawne są zarówno feminatywy, jak i maskulatywy w odniesieniu do kobiet. Więc to od naszego gustu, od naszych poglądów też niestety, no bo nie ukrywam, że ubolewam nad tym, że feminatywy stały się kwestią polityczną. Moim zdaniem są to tylko słowa i aż słowa. Przecież nie robimy kwestii politycznej z wyrazu nauczycielka czy fryzjerka, a z adwokatka już tak. I to od osobistych przekonań estetycznych, gustu danej osoby zależy, w jaki sposób będzie o sobie mówiła. Są osoby, które po prostu nie lubią brzmienia feminatywów, niektórych, bo też nie jest tak, że ja się trochę zrzymam, jak słyszę, jestem przeciwnikiem feminatywów. No nie jesteś przeciwnikiem feminatywów, dlatego że zapewne nie mówisz pani fryzjer, pani kasjer, pani kucharz, pani kosmetyczek. No nie, jesteś przeciwnikiem niektórych feminatywów, bo to jest tak jak ze wszystkim. Jedne rzeczy nam się podobają, jedne filmy nam się podobają, inne nie. Jedne piosenki nam się podobają, inne nie. I tak samo jest ze słowami. Najczęściej jest to kwestia osłuchania. Im częściej dany wyraz będzie używany w przestrzeni publicznej, w mediach, w książkach i tak dalej, on się nam opatrzy i będziemy bardziej skłonni do akceptacji tegoż wyrazu. No i to jest kwestia czysto estetyczna. Ja uważam, że każdy człowiek ma prawo do tego, żeby wybrać sposób, w jaki chce się określać i w jaki chce, żeby o nim mówiono, ponieważ jest to po prostu prawo człowieka. To jest kultura, to jest tak jak z imionami, ze wszystkim. Jeżeli ktoś nie lubi swojego imienia, to cóż stoi mu na przeszkodzie, żeby zmienić to imię, czy nawet żeby poprosić swoich znajomych, czy w ogóle osoby, które zapoznaje na swojej drodze, żeby używali innego imienia wobec tej osoby. Czy jak na przykład Asia mówi, że nie chce być nazywana Joanną, czy Joasią, no to czy mówimy jej nie, będę ci mówić tak, jak nie lubisz, żeby o tobie mówiono? Nie, po prostu przychylamy się do prośby tej osoby. I tak samo jest z feminatywami. To nie są błędy językowe, ale formy męskie też nie są błędami językowymi. Więc tutaj panuje dowolność i moim marzeniem jest, aby nie hejtowano, nie wyśmiewano żadnych wyborów leksykalnych, których dokonują inne osoby. W ogóle chciałabym, żebyśmy nie wytykali nawet błędów językowych innym osobom, obcym osobom w internecie. Ponieważ jest to moim zdaniem tożsame z brakiem taktu.
No tak, wypadałoby po prostu wyluzować, prawda? Nie ma się czym ekscytować.
Oczywiście, że tak. Jeżeli nie jesteśmy w relacji nauczyciel-uczeń, wykładowca-student, to nie ma sensu wytykać tej drugiej osobie błędów. Przecież to jest moim zdaniem absolutne faux pas. To jest taki ostateczny argument, a ty nawet nie umiesz napisać dobrze po polsku. No my nie wiemy, czy ta osoba, czy na przykład polskie zdanie językiem ojczystym, czy może nie popełniła literówki, pisała w biegu. Przecież technologia też nie ułatwia nam sprawy, jeśli chodzi o pisanie w sposób poprawny. Tutaj naprawdę musimy trochę zluzować, a my jesteśmy niesamowicie przewrażliwieni na punkcie polszczyzny. Tak bardzo mam wrażenie, boimy się, że ona nam zostanie odebrana. To nie są zabory, to nie są czasy zaborów. Polszczyzna nigdzie nie ucieknie, ona jest z nami, my ją kształtujemy i my ją pielęgnujemy. Jeśli komuś tak bardzo zależy na niej, no to niech daje przykład sam. Tak.
A czy lektura, gdyby lekturą szkolną, na przykład w liceum została książka pod tytułem żeńska końcówka języka, to tych emocji byłoby mniej czy więcej w społeczeństwie?
Nie wiem, bo szczerze mówiąc z doświadczenia też niestety muszę się przyznać, że młodzież nie czyta lektur, więc ja bym chciała jednak, żeby moją książkę czytano. A kiedy ona, gdyby ona została lekturą szkolną, to myślę, że nie byłaby czytana, bo lektur młodzież zazwyczaj nie czyta. Więc chciałabym, żeby raczej sięgano po nią z własnej woli, czy z polecenia, z własnej woli, z ciekawości, tak? Z ciekawości. Niekoniecznie z przymusu szkolnego. Ale myślę, że na pewno im więcej osób będzie edukowało na temat feminatywów, mamy świetnych specjalistów popularyzujących polszczyznę. Mamy profesora Miotka, profesora Rusinka, profesor Kłosińską, mamy Maćka Maxelona, Mateusza Adamczyka, Kamilę Kalińczak. Jest tak wiele osób, które edukują o, nie tylko o feminatywach, ale w ogóle o poprawnej polszczyźnie, o języku, o tym skąd biorą się przysłowia, których używamy na co dzień, o etymologii słów używanych przez nas, że ja myślę, że tutaj dzięki takim osobom nasz język się zmienia, świat, podejście do języka się zmienia, również do feminatywów. I tutaj jest klucz, moim zdaniem, w edukacji takiej może nieformalnej też, ale jestem jak najbardziej otwarta na sformalizowanie takiej działalności też.
To się nam pięknie składa tutaj w taką klamrę. Na początku wspominała Pani o tej zmianie, która zaszła w Pani życiu prywatnym i o tej zmianie światopoglądu, która była możliwa dzięki wiedzy, dzięki książce, dzięki wykładowcom. No i tak samo tutaj. Po prostu może warto spróbować dowiedzieć się czegoś więcej, na spokojnie podejść do sprawy, zorientować się w temacie, a emocje odłożyć na bok. Niech to będzie przesłanie na koniec tej rozmowy, za którą bardzo, bardzo serdecznie Pani Martyno dziękuję.
Ja również dziękuję. Moim zdaniem, ja tu chciałabym dodać jeszcze o tych emocjach, jako tłumaczka konferencyjna, jako tłumaczka symultaniczna, zawsze muszę powściągnąć swoje emocje i też myślę, że to jest coś, czego życzyłabym każdemu, każdej z nas, żeby najpierw powściągnąć emocje, a później spojrzeć na problem, spojrzeć na tekst, wysłuchać wypowiedzi i się do niej dopiero wtedy ustosunkować. Dziękuję bardzo.
Wszystkim Wam po drugiej stronie mikrofonu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.